W obliczu gwałtownego spadku kosztu krańcowego poznania, wywołanego przez upowszechnienie sztucznej inteligencji, tradycyjny model przewagi konkurencyjnej ulega załamaniu. Dotychczas opierał się on na posiadaniu wiedzy i biegłości w udzielaniu odpowiedzi. W nowym paradygmacie kluczowym zasobem nie jest już akumulacja informacji, lecz zdolność adaptacyjna. Rozumiemy ją jako umiejętność szybkiego rozpoznawania zmian rzeczywistości oraz odwagę do tak zwanego oduczania się unlearning. Analizujemy tutaj zjawisko pułapki kompetencji. To sytuacja, w której dotychczasowe sukcesy i utrwalone tożsamości zawodowe stają się barierami poznawczymi. Uniemożliwiają one organizacjom oraz liderom aktualizację modeli działania. Wędrówka od ekonomii intelektu przez neurobiologię stresu, aż po epistemologię instytucjonalną dowodzi jednej rzeczy. Prawdziwa transformacja nie polega na wdrożeniu nowych narzędzi sztucznej inteligencji, lecz na głębokiej rekonstrukcji tożsamości. Przewaga przesuwa się zatem z obszaru optymalizacji znanych procesów ku zdolności do kwestionowania samych fundamentów własnej ekspertyzy, w imię przetrwania w świecie radykalnej niepewności. Przewaga adaptacyjna. Człowiek, organizacja i państwo w epoce inteligencji, która przestała być dobrem rzadkim. John Sanei opisuje to jako przejście od ery mięśni, przez erę mózgu ku epoce obecności i adaptacyjności. Sztuczna inteligencja odbiera ludzkiemu intelektowi monopol na pracę, która dotychczas stanowiła źródło przewagi. Sztuczna inteligencja obniża koszt krańcowy czynności poznawczych. Gdy odpowiedź staje się tania, drożeje dobre pytanie. Gdy analiza jest produkowana masowo, rośnie wartość sądu. Przewaga konkurencyjna musi przesunąć się ku temu, czego nie zapewnia sama podaż odpowiedzi. Sanei wskazuje tu na intuicję, mądrość oraz zdolność regulowania reakcji na niepewność. Im tańsza staje się produkcja propozycji poznawczych, tym ważniejsze są selekcja, odpowiedzialność i interpretacja kontekstu. Trafniejsze jest pytanie o nowy podział pracy pomiędzy ludzkimi zdolnościami a syntetycznymi systemami poznawczymi. Międzynarodowa Organizacja Pracy w 2025 roku oszacowała, że około 1/4 zatrudnionych na świecie pracuje w profesjach narażonych na oddziaływanie generatywnej sztucznej inteligencji. Dominującym mechanizmem będzie jednak transformacja zadań, a nie usuwanie całych zawodów. Człowiek przegra z modelem językowym w tempie generowania tekstu, ale funkcje społeczne zawierają odpowiedzialność i konflikt wartości tam, gdzie dane nie dostarczają jednej odpowiedzi. Tu pojawia się różnica między inteligencją a mądrością. Inteligencja instrumentalna odpowiada na pytanie, jak skutecznie osiągnąć cel. Mądrość pyta, czy ten cel jest w ogóle wart osiągnięcia. Zmienia się zatem rozumienie eksperckości. Nowy ekspert będzie kimś, kto potrafi rozpoznać granice własnej wiedzy i odróżnić rzeczywistą biegłość od płynności wypowiedzi. Paradoks nowej epoki brzmi następująco: im tańsze stają się odpowiedzi, tym droższa staje się zdolność ich osądzania. Zmiana dotyczy organizacji. Firmy i państwa budowały przewagę na kontroli informacji, lecz dziś samo posiadanie wiedzy nie gwarantuje już asymetrii. Technologia zmienia się w cyklach miesięcy, a struktury i strategie działają w rytmie świata znacznie wolniejszego. Największym zagrożeniem staje się pułapka kompetencji, gdy organizacje chronią przeszłość zamiast odkrywać przyszłość. Wygra ten, kto szybciej rozpozna zmianę rzeczywistości i przebuduje sposób działania. To przejście od intelektu do adaptacyjności. Rewolucja sztucznej inteligencji jest rewolucją tożsamości. Nie wystarczy opanować nowego narzędzia. Trzeba zrozumieć, dlaczego wolimy perfekcyjnie wykonywać czynność bez sensu, niż nieporadnie zacząć tę, od której zależy przyszłość. Tu zaczyna się problem speed mismatch, niedopasowania prędkości. To sytuacja, w której świat zmienia się szybciej niż zdolność instytucji do rewizji założeń. Przewaga przestaje być funkcją doskonałości operacyjnej, a staje się funkcją czasu potrzebnego na zmianę modelu działania. Technologia rozwija się wykładniczo, struktury ludzkie zaś linearnie. W takim świecie doskonałość nie gwarantuje trwałości, czasem zwiększa jedynie wysokość, z której można spaść. Organizacja uczy się produkować i zarządzać, a z czasem praktyki te stają się oczywistością. Firma zapomina, dlaczego działa w dany sposób, pamięta tylko, że tak robi się to dobrze. Ekonomia nazywa to zależnością od ścieżki. Organizacja nie zaczyna każdego dnia z czystą kartą, ona dziedziczy samą siebie. Powstaje paradoks strategiczny, w którym firma najbardziej efektywna w danym modelu może mieć największy problem z jego porzuceniem. Tu pojawia się pułapka optymalizacji. Optymalizacja zwiększa sprawność w ramach przyjętych założeń, co jest racjonalne przy stabilnym środowisku. System pozbawiony nadmiarowości może działać fenomenalnie, lecz wykazywać kruchość wobec zakłóceń. Procedura minimalizująca błędy jednocześnie minimalizuje eksperyment. Metafora ta odsyła nas do teorii uczenia organizacyjnego. James G. March rozróżnił exploitation, czyli doskonalenie znanych kompetencji, oraz eksploracją, poszukiwanie nowych możliwości. Procesy adaptacyjne faworyzują eksploatację, bo przynosi ona szybsze korzyści. Organizacja może więc odnosić sukcesy w krótkim terminie, niszcząc jednocześnie swoją zdolność do przetrwania. Przedsiębiorstwo odczuwa gwałtowne przyspieszenie, gdy czas rozpadu jego założeń strategicznych staje się krótszy niż czas potrzebny do ich formalnej zmiany. Nowoczesna strategia przypomina zarządzanie opcjami. Nie chodzi o to, by wiedzieć dokładnie, co wydarzy się za 5 lat, lecz by posiadać zestaw kompetencji i zasobów, które pozwolą szybko zareagować na sygnał. To sedno teorii zdolności dynamicznych. Samo posiadanie zasobów nie wystarczy. Kluczowa jest umiejętność zmiany ich znaczenia. Tu pojawia się różnica między odpornością a adaptacyjnością. Odporność to powrót do stanu sprzed wstrząsu. Adaptacyjność pyta, czy taki powrót jest pożądany, gdyż odbudowa starego systemu może być jedynie odtworzeniem jego słabości. Dlatego organizacja musi potrafić zakwestionować własny punkt równowagi. Organizacje oburęczne potrafią jednocześnie eksploatować istniejący biznes i eksplorować nowe możliwości. To zdolność do utrzymywania dwóch sprzecznych racjonalności. Sektory krytyczne muszą opierać się na niezawodności i rygorze. Błędem jest oczekiwanie, że jedna logika wystarczy do obu zadań. Prawo stworzone dla analogowego rynku często nie opisuje już rzeczywistych relacji. System edukacji przygotowuje do zawodów w strukturze pracy, która zmienia się szybciej niż cykl kształcenia. Polityka społeczna bywa oparta na kategoriach z XX wieku. Organizacje żyją wewnątrz paradygmatów. Kiedy pojawia się anomalia, rzadko reagujemy zmianą modelu. Łatwiej reinterpretować zjawisko tak długo, aż znów zacznie pasować do starego świata. Prawdziwa luka powstaje pomiędzy zmianą świata a momentem, w którym organizacja dopuszcza myśl, że jej własny model przestał być wystarczający. Przewaga adaptacyjna polega na skróceniu czasu pomiędzy pojawieniem się anomalii a zdolnością systemu do jej uczciwego rozpoznania. Wymaga to instytucji zdolnych dopuścić informacje niewygodne dla własnej hierarchii. I właśnie tutaj problem prędkości przechodzi w problem władzy. Organizacje nie utykają jedynie przez powolne procedury. Problem tkwi w tożsamości ludzi decydujących o przyszłości. Speed mismatch to rozdźwięk między tempem zmian świata a gotowością człowieka do porzucenia opowieści o samej sobie. To pułapka kompetencji i koszt utopionej tożsamości. Biegłość, która była nagradzana przez lata, zaczyna być mylona z właściwością rzeczywistości. Wiedza przestaje służyć poznaniu. Staje się instrumentem ochrony starego obrazu świata. Lider nie broni tylko modelu biznesowego. Broni własnej biografii i statusu eksperta. Barbara Levitt oraz James G. March wykazali, że doświadczenie prowadzi do paradoksalnej specjalizacji. Organizacja wybiera jedną metodę, osiąga w niej biegłość i przez to ignoruje rozwiązania potencjalnie lepsze. Organizacja zbudowana wokół dystrybucji fizycznej często traktuje cyfryzację jedynie jako nowy kanał sprzedaży, a nie okazję do zakwestionowania całej infrastruktury. Każdy system poznawczy szuka przyszłości, używając kategorii odziedziczonych z przeszłości. Prawdziwa innowacja zaczyna się nie od lepszej odpowiedzi, lecz od zauważenia, że pytanie przestało być najważniejsze. W tym miejscu pojawia się eskalacja zaangażowania. Decydenci często inwestują kolejne zasoby w obronę błędnych decyzji, by wykazać, że początkowy kierunek był właściwy. Ekonomia nazywa to kosztami utopionymi. Wycofanie kapitału oznacza społeczne uznanie błędu, co dla osoby na wysokim stanowisku może być nieakceptowalne. Powstaje niebezpieczna asymetria. Ludzie z największą władzą nad zasobami mają często największą psychologiczną inwestycję w poprawność swoich decyzji. Inteligencja pozwala budować wyrafinowane racjonalizacje dla przekonań, których bronimy z powodów statusowych lub tożsamościowych. Rewolucja technologiczna jest zawsze częściowo rewolucją prestiżu. Sztuczna inteligencja wkracza w obszar czynności długo utożsamianych ze statusem klasy eksperckiej. Niemiecki przemysł motoryzacyjny obrazuje pułapkę eksperta. Doskonałość silników spalinowych stała się barierą w przejściu na napędy elektryczne. To jednak uproszczenie. Kluczowe są też koszty energii i surowców. W 2025 roku Chiny zdominowały rynek, lecz Niemcy również odnotowali rekordowy wzrost sprzedaży. To jest materialny koszt zależności od ścieżki. W motoryzacji nowy gracz może być słabszy, a jednak posiada przewagę, nie ma czego bronić. Brak spuścizny bywa formą kapitału. Nie należy jednak romantyzować outsidera. Brak dziedzictwa to także brak doświadczenia i sieci dystrybucji. Adaptacyjność polega na zdolności korzystania z wiedzy, bez czynienia z niej dogmatu. Dogmat powstaje wtedy, gdy odpowiedź historyczna zostaje odłączona od pytania, które ją uzasadniało. Instytucja to ludzie, których pozycje zależą od istniejącej mapy kompetencji. Proces oduczania się musi być oddzielony od zwykłego zapominania. To uznanie, że wartość wiedzy zależy od zgodności z rzeczywistością, a nie od stażu instytucjonalnego. Najbardziej radykalnym testem adaptacyjności jest to, jak wiele własnych przekonań przedsiębiorstwo pozwoliło zakwestionować. Transformacja zaczyna się wtedy, gdy organizacja dopuszcza pytanie, czy część jej obecnego modelu w ogóle powinna przetrwać. Najtrudniejszym wyzwaniem są zwycięzcy. Rentowna firma musi podjąć decyzję kontrintuicyjną, finansować rozwiązanie, które może zagrozić obecnemu sukcesowi. Przedsiębiorstwa inwestują tam, gdzie marże są atrakcyjne, przez co przeoczają technologie rozwijające się na obrzeżach rynku. Organizacja może działać rozsądnie według lokalnych kryteriów, a mimo to systemowo przygotowywać własną marginalizację. Sanie przenosi ten mechanizm do wnętrza człowieka. Adaptacja wymaga rekonstrukcji tożsamości. Ekspert musi dopuścić możliwość zostania nowicjuszem, a lider musi wytrzymać okres niepewności. Strategia staje się konstrukcją zdolną do samokorekty. Pojawia się koncepcja psychologicznej śmierci eksperta. Rynek nie ma obowiązku szanować 30 lat doświadczenia, a technologia nie respektuje hierarchii zawodowej. Sanie próbuje wyjaśnić utknięcie jako stan organizmu i ograniczenia dostępu do procesów kory przedczołowej. Lider pod presją koncentruje się na tym, co znane i defensywne, podczas gdy stan regulacji umożliwia eksplorację. Neuronauka potwierdza, że stres zmienia procesy poznawcze. Kora przedczołowa odpowiada za funkcje wykonawcze, pamięć roboczą i planowanie. Przewlekły stres pogarsza te funkcje, czyniąc decyzje bardziej reaktywne. Ważne jest też rozróżnienie stresu ostrego od przewlekłego. Ewolucyjnie reakcja stresowa pozwala na szybkie dostosowanie do zagrożenia, a krótkotrwałe pobudzenie może wręcz wspierać mobilizację uwagi i szybkość reakcji. Problem zaczyna się wtedy, gdy system alarmowy staje się trwałym środowiskiem pracy. Współczesna korporacyjna fascynacja nieustanną pilnością tworzy warunki sprzeczne z wymogami strategii. Sanie nazywa to teatrem zajętości, stanem, w którym aktywność tworzy złudzenie kontroli, lecz ogranicza przestrzeń do refleksji. System nagradzający natychmiastową odpowiedź trenuje menedżerów do reagowania szybciej właśnie wtedy, gdy powinni myśleć wolniej. Kłopot pojawia się, gdy nowy problem traktujemy tak, jakby wymagał starego rozwiązania. Decyzje są wynikiem współpracy wielu układów. Emocje nie zakłócają racjonalności, lecz dostarczają informacji o wartości i zagrożeniu. Adaptacyjność polega na zdolności oddzielenia informacji zawartej w emocji od automatycznej reakcji. Sanie proponuje narzędzia samoregulacji, takie jak metapoznanie i decentracja. Chodzi o to, by dostrzec własną myśl jako zdarzenie psychiczne. Przewaga adaptacyjna polega na zdolności dopasowania sposobu przetwarzania informacji do charakteru problemu. Należy zachować ostrożność wobec pojęcia high beta. Metaanalizy badań EEG wskazują, że nie ma podstaw, by traktować je jako uniwersalny biologiczny stan lidera. Mózg jest systemem dynamicznym i zależnym od kontekstu. Solidniejszy fundament oferuje nauka o niepewności. Nie jest ona jedynie brakiem informacji, lecz właściwością przekonań obserwatora. Kluczowe dla teorii adaptacji jest przesunięcie ciężaru z eliminacji niepewności na umiejętność operowania nią. Tradycyjna organizacja traktuje ją jako defekt, lecz dążenie do pełnej pewności często prowadzi do paraliżu. Lider adaptacyjny musi rozróżnić to, co wie, od tego, czego nie da się wiarygodnie przewidzieć. Fałszywa precyzja jest instytucjonalnym mechanizmem regulowania niepokoju. Zdolność utrzymania przestrzeni dla niepewności to kluczowa kompetencja nowej epoki. Lider buduje system decyzyjny, który nie musi udawać pewności, aby działać. Jeśli jednak organizacja karze za błędy w eksperymentach, menedżer będzie racjonalnie unikał ryzyka. Zarząd premiowany za wyniki krótkookresowe nie będzie finansował projektów zwiększających przyszłą opcjonalność. Firma tworzy własny układ nerwowy. Systemy raportów i premii informują pracowników, które sygnały są bezpieczne, a które należy ukryć. Oporu strategicznego nie da się zredukować do działania samego ciała migdałowatego. Strategia przechodzi przez człowieka, jego brak snu i poczucie statusu. Pomiędzy danymi a działaniem znajduje się aparat poznawczy, który może racjonalizować rzeczywistość. Jak zbudować instytucję zdolną obserwować własne mechanizmy obronne? Tu pojawia się pojęcie oduczania się przeszłości. Adaptacja oznacza nieustanne oduczanie się tego, co przyniosło wcześniejszy sukces. Nowoczesna kultura edukacyjna opiera się na kumulacji wiedzy. Zapominanie traktujemy tu jako deficyt. Tymczasem literatura zarządzania wprowadza pojęcie organizational unlearning. To świadomy proces porzucania wiedzy nieaktualnej lub szkodliwej. Rutyn, systemów i norm. Organizacja adaptacyjna nie ma zapominać swojej historii. Ma jedynie odebrać części z niej status obowiązującej instrukcji. Oduczanie to nie kasowanie danych, lecz zmiana uprawnień dostępu. Stary model pozostaje w pamięci, ale traci prawo do automatycznego sterowania decyzją. To rozróżnienie przypomina filozofię Karla Poppera. W krytycznym racjonalizmie wiedza naukowa jest zawsze prowizoryczna, a jej siła tkwi w gotowości do falsyfikacji. Dobra strategia musi określać jasno i konkretnie, jakie obserwacje świadczyć będą o tym, że należy ją zmienić. Bez takich kryteriów strategia staje się niefalsyfikowalnym systemem obronnym. Sanie opisuje to jako rytuał poświęcenia świętych krów. Chodzi o identyfikację założeń, których nie wolno już pytać o uzasadnienie. To instrument epistemiczny, a nie destrukcja dla samej destrukcji. Kryzys i reorganizacja matrycy dyscyplinarnej następują przy nagromadzeniu krytycznych anomalii. Przewaga adaptacyjna nie wymaga permanentnej rewolucji, lecz zdolności rozpoznania momentu, w którym anomalia staje się dowodem na konieczność rewizji całej ramy interpretacyjnej. Adaptacyjność to instytucjonalne rozróżnienie szumu od zmiany strukturalnej. Kluczowy jest tu aparat Chrisa Argyrisa i Donalda Schona, koncepcja uczenia jednopętlowego oraz dwupętlowego. Uczenie jednopętlowe koryguje działanie, by osiągać cele według dotychczasowych reguł. Uczenie dwupętlowe pyta, czy sama reguła powinna pozostać niezmieniona. Na tym poziomie oduczanie staje się sztuką zmiany pytań. Należy zapytać, dlaczego w ogóle to robimy i czy ten problem nadal istnieje. Radykalna innowacja często zaczyna się od outsidera, który nie wie, których oczywistości nie wypada kwestionować. Proces ten obejmuje destabilizację rozumienia, zaprzestanie starych zachowań i eksperymentowanie z alternatywami. Nowa rutyna musi zostać praktycznie wyuczona, by stara przestała być domyślna. Wiedza jest bowiem wpisana w architekturę systemu. Jeśli strategia nakazuje eksperymentować, ale system karze za błędy, organizacja nie przeszła procesu unlearning, lecz nauczyła się jedynie nowego słownictwa. Sztuczna inteligencja może być narzędziem oduczania, ale i maszyną konserwującą przeszłość. Wykorzystanie jej wyłącznie do automatyzacji obecnych procedur to stosowanie przyszłościowej technologii do utrwalenia historycznych założeń. Proces oduczania wymaga kryterium aksjologicznego. Adaptacyjność pozbawiona norm łatwo przeobraża się w oportunizm. Istnieje bowiem zasadnicza różnica między odrzuceniem historycznego artefaktu a porzuceniem wartości, która wciąż chroni człowieka. Wrogiem jest niezbadane prawo przeszłości do rządzenia teraźniejszością. Najważniejsza kompetencja lidera polega na tworzeniu instytucjonalnego prawa do zmiany poglądów bez utożsamiania korekty z kompromitacją. Organizacja ucząca się to taka, która posiada mechanizm obniżania rangi własnych przekonań wtedy, gdy rzeczywistość przestaje je wspierać. Oduczanie sprawia, aby zakwestionowana reguła przestała kierować codziennym zachowaniem. Oduczanie kończy się tam, gdzie człowiek zaczyna dopuszczać możliwość przebudowy roli, z którą utożsamiał własną wartość. Koszt zmiany dotyczy statusu, lęku oraz obrazu własnej kompetencji. Dlatego oduczanie prowadzi ku wewnętrznej pracy lidera. Trzeba zbudować człowieka zdolnego przeżyć moment, w którym strategia zostaje zakwestionowana. Ostatecznie najtrudniejszą walką lidera nie jest pojedynek z algorytmem, lecz starcie z własną biografią. Pytanie brzmi, czy potrafimy pozostać wartościowymi ludźmi w momencie, gdy wszystko, co czyniło nas dotychczas ekspertami, przestaje mieć znaczenie? Być może największym luksusem nowej ery nie będzie posiadanie odpowiedzi, lecz odwaga, by stać się nowicjuszem we własnym życiu.